Ya la calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se estaba bien de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
A witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Piotr Szczepański, franciszkanin konwentualny z Niepokalanowa. Pokój i dobro.
Pokój, dobro, szczęść Boże wszystkim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ojciec Piotr śluby wieczyste złożył 8 grudnia 1998 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał w roku 2000.
U nas w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu głosił ojciec tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla naszej wspólnoty akademickiej.
Jest ojciec redaktorem naczelnym Rycerza Niepokalanej. My jednak cofnijmy się do początków rozeznawania drogi powołania. Są tacy, co już w przedszkolu bawią się w odprawianie mszy świętej, a jeszcze inni chodzą jeszcze w szkole średniej z dziewczyną za rękę. A kiedy w ojca sercu po raz pierwszy zakiełkowała taka myśl o pójściu drogą kapłańską?
Ależ to pytanie właśnie. Więc raczej należy do podwójnej klasyfikacji, czyli i ta pierwsza, i ta druga, czyli że od dawna myślałem. Od dawna, czyli mniej więcej 5-6 klasa szkoły podstawowej, ale z dziewczyną za rękę chodziłem jeszcze miesiąc przed wstąpieniem do klasztoru. Także dwie rzeczy naraz się wzięły i upiekły.
Co w takim razie najbardziej zafascynowało ojca w tym życiu konsekrowanym, że jednak zrezygnował ojciec, można powiedzieć, z tej dziewczyny i podjął ojciec decyzję o wstąpieniu do zakonu?
Nie zrezygnowałem. Taka teraz właśnie, jak to nie zrezygnowałem? Nie, wybrałem coś innego. Ja to sobie tak w głowie poukładałem, chociaż wiem, że to może tak nie jest takie proste. Poukładałem sobie to, że ja w życiu z niczego nie rezygnuję. Ja w życiu wszystko wybieram. I wybierając życie franciszkańskie, życie zakonne, konsekwencją tego jest, że no musiałem dziewczynę zostawić. Zresztą, no właśnie, no takie życie, można było powiedzieć. Ale jednocześnie ja to też wybieram, tę konsekwencję. I miałem świadomość wszystkiego, co się z tym wiąże. I ja to po prostu wybrałem. Ona to zrozumiała i jakoś, prawda, życie idzie dalej.
Ale co wpłynęło na ten wybór?
Wpłynęło Pan Bóg. Jestem przekonany o tym, że to jest Jego pomysł, abym ja był franciszkaninem. Przez lata jakoś, prawda, dawał mi do zrozumienia, że to jest droga, że tutaj na tej drodze ja będę szczęśliwy i jestem, że na tej drodze będę, dzisiaj takie fajne słowo, mógł się zrealizować. I ja to robię. Ja prawdopodobnie w życiu nigdy nie byłbym redaktorem żadnego czasopisma. No nie wiem, no znam się, jestem z zawodu automatykiem przemysłowym, elektronikiem, więc podejrzewam, żebym pracował jako elektronik. Jako automatyk, a nie jako redaktor Rycerza Niepokalanej. Podejrzewam, że nigdy w życiu bym nie rozmawiał z Wami tutaj w radio i nie wiem, nie miał takiej możliwości, no bo byłbym pewnie gdzieś w innym mieście i mówię, pracował zawodowo. A to jest no niesamowita sprawa, że odpowiadając na zaproszenie Pana Boga, jednocześnie w tym pakiecie jest mnóstwo Jego inicjatyw, które się realizują tylko dlatego, że ja się na nie kiedyś tam zgodziłem.
Ale dużo młodych ludzi mówi na przykład, że oni nie potrafią rozeznać tego swojego powołania i wciąż szukają, w jaki sposób Pan Bóg daje do zrozumienia, bo ojciec powiedział, że Pan Bóg dał ojcu do zrozumienia to, że jest ojciec powołany.
To jest problem duży i jednocześnie mały, tak mi się wydaje. Po pierwsze, wydaje mi się, to nie jestem ani wyrocznią, ani jakimś nie czuję się nauczycielem, wydaje mi się, że bardzo często, bardzo dużo kombinujemy. Czy tak, czy nie, czy w lewo, czy w prawo, czy ta dziewczyna, czy ten chłopak, czy ten zakon, czy ten habit. I wiadomo, że gdy jest dużo różnych możliwości, na przykład no, ja pochodzę z miasta, gdzie byli tylko księża diecezjalni, więc na przykład żaden zakon nie wchodził w grę. Ja chciałem być zawsze księdzem diecezjalnym, w sensie zawsze, no, jeszcze będąc w technikum. Potem, gdy właśnie poznałem dziewczynę, z którą zacząłem potem chodzić za rękę, byłem na randce jedna z randek odbywała się u niej w domu, w sensie, no, poszedłem do niej do domu, no i już. Patrzę, a jej brat rodzony chodzi w dziwnym wdzianku czarnym w habicie franciszkańskim. I to był właśnie taka sytuacja, że mimo, że ja nie miałem możliwości spotkać franciszkanów konwentualnych, spotkałem pierwszego franciszkanina u niej w domu. Także to jej wina. Po co mnie tam zapraszała? Nie, żartuję teraz oczywiście. Tak, żartuję. Więc jest dużo różnych możliwości, które sprawiają, że no jakoś trudno jest nam się zdecydować. Więc żeby się zdecydować jednak na coś, ja muszę wiedzieć, czego chcę, ponieważ tych możliwości nie ubywa. Możliwości jest mnóstwo. I teraz, jeśli ja wiem, czego chcę, no to tego szukam. Na przykładzie zakupów. Można iść do sklepu i zobaczyć, co tam jest, i ewentualnie coś kupić. I wtedy człowiek idzie, patrzy, to mu się podoba, tam to też jest fajne, o to jest taniej, to też, prawda, napełnia koszyk różnymi rzeczami, które później przychodzi do domu i okazuje się, że połowa z nich jest niepotrzebna. Ewentualnie nie potrzebuje teraz właśnie, bo potrzebował trochę chleba, masła i nie wiem co jeszcze, i kawałek plasterek szynki, a nakupił pół koszyka, Bóg wie czego. Dlaczego? Ponieważ nie miał sprecyzowanych potrzeb. Zresztą jestem przekonany, że właśnie, że ta sytuacja takiej właśnie znowu wielu możliwości, wielu wyborów, no sprawia to, że człowiek tym bardziej nie wie, czego chce. No więc wracam do myśli poprzedniej. Najpierw muszę wiedzieć, czego chcę. Jeżeli wiem, że potrzebny mi jest, prawda, nie wiem, zegarek elektroniczny, który będzie odmierzał czas, i na dodatek będzie miał możliwość podświetlenia cyferek, żebym w nocy je zobaczył. Taki zegarek jest mi potrzebny od 5 do 15 sierpnia, gdy idę na pielgrzymkę. Nocujemy w namiocie, ciemno jest okrutnie, no więc żebym wiedział, która jest godzina, potrzebuję takiego zegarka. Bardzo precyzyjna sprawa. Do tego dodaję jeszcze, nie musi być to firma Bóg wie jaka. Co więcej, im tańszy, tym lepszy, ponieważ ja go będę używał tylko przez 10 dni. Więc idę do sklepu, którego nazwy nie wypowiem. Tam ten zegarek kosztuje dokładnie 28 zł albo 9,29 i ten zegarek kupuję, wiem czego chcę, idę tam, wchodzę, kupuję, wychodzę. Bardzo prosta decyzja, bardzo prosta sytuacja, jeżeli wiem czego chcę. No więc ja się musiałem najpierw dowiedzieć, czego chcę ja. Więc dowiedziałem się, że chcę służyć Panu Bogu. W jaki sposób, gdzie to odkryłem? Jestem przekonany, znowu tutaj mówię o swoich przekonaniach, że każdy człowiek ma w sercu zapisaną wolę Pana Boga. Pan Bóg powiedział do każdego z nas, jaka jest wola, Jego wola wobec każdego z nas, wobec mnie. Jest to zaproszenie, nie zobowiązanie, nie przymus. Zaproszenie. I teraz szczęście w życiu ja rozumiem jako odkrycie i odpowiedzenie na wolę Pana Boga. Jeżeli, no właśnie, szukam woli Pana Boga, czy do zakonu, czy się ożenić, to muszę zajrzeć do serca, zajrzeć do pragnień, właśnie, bo to jest bardzo ważne, że wola Pana Boga według mnie, inaczej można ją nazwać, wolę Pana Boga, moimi prawdziwymi tęsknotami. Wola Pana Boga to nie jest jakaś abstrakcja. Ona się przekłada, według mnie, powtarzam po raz kolejny, na moje prawdziwe tęsknoty, czego tak naprawdę chcę. Jeżeli dotrę do tego, czego ja chcę, ale chcę, nie chciałbym, bo ja to bym chciał być kierowcą Formuły 1, serio mówię, strasznie mi się to podoba, ale to jest na zasadzie chciałbym, czyli takie tam marzenie, prawda? No, bo szybko jeżdżą, prawda, i taka fajna, prawda, zabawa. Ale ja wiem, że nigdy nie będę, ja się nie nadaję, jestem za wysoki, mam kiepski wzrok i za stary na dodatek. Natomiast jeśli ja się zapytam, czego tak naprawdę chcę, ale po prostu czego chcę, na zasadzie ewangelicznej, za co, rzecz, za którą jestem w stanie oddać wszystko. jak ten kupiec, który zobaczył perłę, którą chciał. Po prostu on jej szukał, patrzył, wow, jest. I co teraz zrobić? Nieważne. Sprzedał wszystko, żeby kupić tę perłę. W sensie biznesowym ta Ewangelia jest mało biznesowa, no bo po co chłopu perła? Ale tutaj jest, to jest przypowieść, czyli oddał wszystko za pragnienie, oddał wszystko za marzenie. Chciał tę perłę i ją znalazł i kupił. W momencie, kiedy człowiek dokopuje się do tego pragnienia swojego, własnego, a ja to bym chciał być franciszkaninem.
A dlaczego akurat franciszkaninem konwentualnym? Mógłby ojciec naszym słuchaczom przybliżyć ten tak dodatek, jak się możemy tak to nazwać, do zgromadzenia?
Więc taka bardzo powierzchowna odpowiedź, no bo gdyby, prawda, brat mojej dziewczyny chodził w innym habicie, pewnie na przykład dominikańskim, kto wie, czy nie byłbym dominikaninem, ha, ha, ha. Nie wiem, raczej dlaczego franciszkanin konwentualny? Jestem przekonany, że Pan Bóg w ten sposób jakoś to wszystko zorganizował, poprowadził. Nie zmusił mnie do niczego, ale żeby coś wybrać, ja muszę wiedzieć, że mam wybór, co mogę wybrać. Więc jako wybór miałem właśnie franciszkanów konwentualnych. Innych wyborów niewiele widziałem. Okej, tam widziałem inne zakony, jakieś tam habity, ale powiem szczerze, mało mnie to interesowało, ponieważ to, co pamiętam, gdy tak sobie myślałem, co tu zrobić w życiu, co tu zrobić, a może być tym księdzem, ale ciągle mi jakoś to po głowie chodziło, Ewangelia o bogatym młodzieńcu, który właśnie przyszedł do Jezusa, coś tam pomarudził, co tu zrobić, prawda, bo on by tak chciał, prawda, pobożnie, a Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź, nie? I jakoś mi to bardzo, jak to się mówi, zagrało w moim sercu i w mojej głowie, że można być kapłanem i jednocześnie można być tym, kto wypełnia te słowa Ewangelii. Rozdać wszystko, co się posiada i służyć Panu Bogu. Ja nie rozdałem na dobrą sprawę niczego, po prostu zostawiłem wszystko mojej mamie, tacie, rodzeństwu, po prostu spakowałem się, wyjechałem do zakonu. Ale no, w tym zakonie franciszkańskim bardzo mocno do mnie przemówiło to, że mogę być kapłanem, tak jak ksiądz diecezjalny, ale też mogę być zakonnikiem, czyli ślubować, a jednocześnie żyć troszeczkę inaczej.
Czyli przyjął ojciec to zaproszenie do powołania, ale jak wiemy, powołanie jest jak ziarno. Ta decyzja o wstąpieniu do zgromadzenia, w tym wypadku franciszkanów, to takie zasianie tego ziarna w glebie. Jednak każde ziarno potrzebuje wzrostu. Jak wspomina ojciec okres tego swojego wzrastania w powołaniu podczas formacji w zakonie franciszkańskim?
Bardzo dobrze to wspominam, w sensie wszystko mi się podobało. To jest wielka łaska, jestem przekonany. Co to znaczy? Że ja trud drogi powołania, potem formacji przeżyłem jeszcze przed wstąpieniem. Bardzo długo się biłem z myślami ponad rok, czy zakon, czy Kaśka. Nie? W momencie, kiedy odkryłem i wybrałem, nie miałem chyba nigdy takiej myśli, a może to nie to. Po prostu do dzisiaj chyba nie miałem takiej myśli, że a może to nie to. Jestem przekonany, że wybrałem właściwie i co więcej, przez te lata formacji, potem już kapłaństwa, patrzę, co tu zrobić, żeby było lepiej, a nie zastanawiam się, prawda, czy tam się oglądam, a może coś innego. Mi zawsze było dobrze w zakonie.
To teraz zatrzymajmy się może na chwilkę, aby zaprosić Was wszystkich na utwór muzyczny pod tytułem Tak Blisko. Wracamy już za krótki moment. Do
bardzo
usłyszenia.
Bardzo ładny utwór, bardzo polecam.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Tak blisko zespołu Miriam i Przyjaciele, polecony nam, jak mogliście, drodzy słuchacze, usłyszeć przez naszego dzisiejszego gościa, którym, przypomnijmy, jest ojciec Piotr Szczepański, franciszkanin konwentualny z Niepokalanowa.
Pokój dobry, szczęść Boże, po raz ponownie witam wszystkich radiosłuchaczy i szanownych redaktorów tutaj w studio.
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania miesięcznika Rycerz Niepokalanej, a w styczniu 1922 roku ukazał się pierwszy numer tego czasopisma, którego założycielem był święty Maksymilian Kolbe. Wiemy, że ojciec jest redaktorem naczelnym tej gazety. Jak pracując w redakcji tego czasopisma, ojciec realizuje i rozwija swoje powołanie?
No, fajne pytanie. Okazuje się, że powołanie zawsze musi być aktualizowane. Można byłoby powiedzieć, że no, skoro jestem kapłanem, to tylko mam odprawiać mszę świętą i spowiadać, ewentualnie głosić kazania. Okazuje się, że mogę jeszcze uczyć w szkole. A, no to dobrze, to jeszcze mogę uczyć w szkole, katechezy i dzieci. A potem się okazuje, że, no nie wiem, mogę ucząc dzieci założyć zespół dziecięcy. A, no to dobrze, no to jeszcze, że tak powiem, to powołanie tak jakby się rozrastało. Możliwości w tym powołaniu jakby było coraz więcej. I bycie redaktorem Rycerza Niepokalanej rozumiem jako kolejne wyzwanie w powołaniu. To nie jest zmiana powołania, tylko po prostu kolejna rzecz, którą mogę robić. I zostało mi to zaproponowane, żeby zostać tym redaktorem. Bardzo nie wiedziałem, czy ja się w ogóle do tego nadaję, czy nie nadaję. Nigdy nie przeszło mi naprawdę przez głowę, że mógłbym taką rzecz robić. Zastanawiając się, nie znalazłem argumentów. No, nie znalazłem. Aż do momentu, gdy patrząc na półkę z książkami, patrzę, a tam stoi książka zatytułowana 47 lat. Okazuje się, że książka mówi o tym, że święty Maksymilian Maria Kolbe no, miał 47 lat, gdy zginął, został zabity w Auschwitz. Olśnienie przyszło na mnie ogromne, gdy okazało się, że ja właśnie mam 47 lat i jestem pytany o to, czy przypadkiem nie kontynuowałbym tego dzieła. Ja tutaj jakieś to przesadzam, tak sobie pomyślałem. Ale potem to mi nie dawało spokoju, więc tak patrzę sobie, ile tak naprawdę dokładnie święty Maksymilian miał lat w 41 roku, 14 sierpnia, gdy został zabity. Bez wchodzenia w tam w 2 czy 3 dni w tę czy w drugą stronę, miał 47,5 roku. Gdy ja miałem objąć w styczniu 2021 właśnie urząd redaktora, w styczniu 2021 miałem 47,5 roku bez 5 dni. Maksymilian i pół roku bez 3 chyba, czy 4, nie pamiętam. W każdym razie to było dla mnie takie na tyle mocne i takie szokujące, a jednocześnie można by powiedzieć, no i co z tego? No dla mnie to był ważny znak. I zgodziłem się. Zupełnie nie żałuję, a nawet jestem zadowolony, szczęśliwy, że kolejna działka, gdzie mogę się rozwijać, coś zrobić. A jeśli sobie jeszcze pomyślę właśnie, że rycerz jest naprawdę niepokalany i ja dla niej to robię, super.
Naszej wierze, dlatego nie wierzymy w przypadki, mówimy wręcz, że to świeckie imię Ducha Świętego. Oprócz tej właśnie posługi redaktora naczelnego, jest ojciec także rekolekcjonistą. W jaki sposób głoszenie Słowa Bożego innym umacnia też własne powołanie ojca.
Bardzo mocno to przeżywam i odczuwam na takiej zasadzie, że jestem przekonany i ja to wiem, że gdy mówię słowo, gdy głoszę rekolekcję, gdy głoszę kazanie, ja mówię również do siebie. Ja mówię czasami o sobie, dając jakiś tam przykład, czasami mówię, że coś tam widziałem, doświadczyłem, czasami mówię o tym, co ja zrozumiałem, czytając Ewangelię, czy jakąś tam, prawda, jakieś tam, nie wiem, dokumenty, cokolwiek. I w każdym kazaniu ja mówię do siebie. Ja jestem jednym ze słuchaczy i czasami to naprawdę polega na tym, jest to zaskakujące, gdy wpadają do głowy myśli tak zwane spontaniczne, których nie zapisałem sobie, ani nie wymyśliłem, nie przygotowałem przed kazaniem, a wypowiadając je, ja wiem, że inaczej tego nie można nazwać, jak tylko natchnienie. Jak jakoś po prostu takie oświecenie, dar Ducha Świętego, nie wiem, do ucha mi szepnął, do głowy przemówił, nie wiem, co on, jak, nie wiem, jak on to zrobił, ale wypowiadam rzeczy, którymi sam się czasami dziwię i nie dlatego, że są takie śmieszne, głupie albo niemądre, tylko że właśnie są jakieś takie głębokie, a ja nie wiem, skąd ta głębokość, bo aż w sobie jej nie znajduję. Więc głoszenie Słowa Bożego innym ja rozumiem i przeżywam jako również głoszenie w tym samym momencie sobie, ewangelizowanie samego siebie, głoszenie Słowa Bożego samemu sobie.
Jest ojciec kapłanem 22 lata. Co najbardziej zachwycało i zachwyca ojca w życiu kapłańskim, zakonnym?
Że mogę służyć. Mam wrażenie i takie doświadczenie kapłaństwa jako służby, jako bycia dla drugiego. Nie dla siebie. Chociaż ja też jestem ważny dla mnie, no bo no tak jest. Ale kapłaństwo widzę jako służbę, jako, zresztą jak Chrystus powiedział, no nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Jeżeli ja jako kapłan mam w Jego imieniu działać, w Jego słowa mówić, i nie mogę inaczej postrzegać kapłaństwa jako inaczej, jak tylko jako służbę, jako bycie dla człowieka. Nie jest to żaden, nie wiem, powód do tego, żeby sobie przypinać medal zasługi, czy nie wiem, cokolwiek innego. Nie, po prostu tak chciał Pan Jezus, a mi się to podoba, więc tym bardziej chętnie tak robię, jak On chce.
W takim razie w swoim powołaniu przyjął ojciec te słowa, że już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus.
To bardzo są akurat te słowa, to jeszcze do nich dorastam i myślę, że jeszcze długo mi to zajmie, ponieważ ja wierzę w to, że na przykład podczas sprawowania sakramentów, jak uczy Kościół i Sobór Watykański II, w kapłanie, kapłan jest alter Christus, drugim Chrystusem. Tak, ja w to wierzę. Ale wiem, że do tego muszę dorastać i to jest ogromnie duże zadanie i bardzo wysoka poprzeczka. Natomiast służba wydaje mi się troszkę prostszą sytuacją, którą nawet czasami udaje mi się zrobić, bo tak chcę. Natomiast bycia drugim Chrystusem, kurczę, to jest strasznie trudne, ale też tego chcę. Może mi się uda kiedyś.
W takim razie, jak tę służbę i to swoje powołanie rozumie ojciec w kontekście słów dar i tajemnica, które wypowiedział Jan Paweł II, mówiąc o powołaniu?
Rozumiem to dosłownie. Powołanie jest darem. Ja sobie na to nie zasłużyłem i wierzę bardzo, bardzo głęboko w słowa Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale to ja was wybrałem. To nie ja wymyśliłem sobie, że będę kapłanem i zakonnikiem, tylko to Jezus powiedział, ja bym chciał, żebyś ty był kapłanem i zakonnikiem. Powiedział to do mnie, a ja ten głos odkryłem jako moje bardzo głębokie, intymne, największe pragnienie, tęsknotę. I ja zrobiłem to, co chciałem. A potem odkryłem, kurczę, ale to była wola Pana Boga, ale fajnie, to złożyło się, super, ale ja wierzę w to, że tak właśnie jest, że to, co ja tak naprawdę głęboko, szczerze, prawdziwie chcę w sercu, czego pragnę, za czym tęsknię, to jest właśnie wola Pana Boga. I jest to jednocześnie dar, bo zostało mi to dane, jednocześnie tajemnica. Nie wiem dlaczego ja. Nie wiem dlaczego nie mój kolega Robert, który myślę, że był pobożniejszy ode mnie w technikum. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Jest to tajemnica. Ale przyjmuję, cieszę się. idę naprzód i chwalę Pana Boga, uwielbiam Go za to, że właśnie, że jest, że spojrzał na mnie w jakiś sposób właśnie taki.
To tą odpowiedzią zakończmy naszą dzisiejszą audycję, właśnie pamiętając to, żeby przyjąć wolę Pana Boga i realizować ją w swoim życiu. A przypomnijmy jeszcze, że naszym dzisiejszym gościem był ojciec Piotr Szczepański, franciszkanin konwentualny.
Bardzo dziękujemy ojcu za tę rozmowę, pokazanie nam właśnie, jakim pięknym darem, ale i zadaniem jest powołanie do życia konsekrowanego i jakie może przynosić też po prostu poczucie szczęścia w naszym życiu.
Jestem przekonany, że tak właśnie jest.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli tutaj razem z nami i słuchali naszej audycji. A już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica, a żegnają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski.
I ojciec Piotr Szczepański. Wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.